Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 7 sierpnia. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Australii wzrosła do 266. Prezydent Francji obiecuje międzynarodową pomoc dla zniszczonego wtorkową eksplozją Bejrutu. A w Polsce lider PiS Jarosław Kaczyński podsumował ostatnie miesiące kampanii wyborczej. A oto szczegóły. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Australii wzrosła do 266. W Wiktorii zarejestrowano 11 nowych zgonów, w tym 50-letnia kobieta. 7 z 11 zgonów jest związanych z ośrodkami opieki nad osobami starszymi. W Wiktorii ogółem zarejestrowano 450 nowych zakażeń COVID-19, co podnosi łączną liczbę aktywnych przypadków w tym stanie do 7636. W szpitalach w Wiktorii jest 607 osób z koronawirusem, 41 z nich na oddziałach intensywnej terapii. Premier Wiktorii Daniel Andrews próbuje przekonać obywateli, że tak trudne ograniczenia czwartego stopnia obowiązujące obecnie w Melbourne dają jednak nadzieję na długoterminowe korzyści.
It's heartbreaking, it's very challenging, but unless we drive down movement, the number of people moving around Victoria, we won't drive down the number of coronavirus cases, and then we will remain in these terrible conditions, these very challenging rules. For much longer than we otherwise would. That's not what we want. That's not the advice of the experts. There is a lot of pain here, but ultimately there will be significant gain for all of us when we can move to reopen, when we can move past this second wave.
W Wiktorii wczoraj 150 osób z 1150 kontrolowanych w domach przez władze stanowe nie były tam, gdzie powinny, co oznacza, że będą ukarane mandatami. Tymczasem Nowa Południowa Walia zarejestrowała dziś 11 nowych przypadków koronawirusa. Nie było jednak osób zarażonych na kwarantannie hotelowej. Jeden nowy przypadek to osoba zakażona z Wiktorii. 9 osób zakaziło się lokalnie, jedna osoba w restauracji Apollo w Potts Point w Sydney, a 8 osób miało bliski kontakt z zakażoną osobą ze znanych już wcześniej ognisk wirusa. Dr Jeremy McNulty z New South Wales Health poinformował, że szkoła w centrum Newcastle zostanie tymczasowo zamknięta z powodu dezynfekcji.
A household contact of a previously reported case attended St Francis Xavier's College in Hamilton East on Monday the 3rd, Tuesday the 4th and Wednesday the 5th of August. The school has been notified and will be closed for cleaning and contact tracing is underway.
Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Francji obiecuje międzynarodową pomoc dla zniszczonego wtorkową eksplozją Bejrutu. Emmanuel Macron zapowiedział, że warunkiem jej przyznania będą głębokie zmiany polityczne w Libanie. Francuski przywódca był pierwszym światowym politykiem, który odwiedził Bejrut po tym, jak wybuch niebezpiecznych azotanów zniszczył sporą część miasta. O szczegółach Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Gdy francuski przywódca oglądał zniszczenie w centrum Bejrutu, z tłumu Libańczyków słychać było krzyki: pomóż nam, jesteś naszą jedyną nadzieją. Zdesperowani mieszkańcy apelowali do Emmanuela Macrona o pomoc, bo uważają libańskich polityków za skorumpowanych i niezdolnych do działania na rzecz społeczeństwa. Po spotkaniu z libańskim prezydentem Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja wyśle na miejsce ekipy ratownicze i będzie zabiegać o międzynarodową pomoc. Zorganizujemy międzynarodową konferencję pomocową, by wesprzeć Libańczyków. Zmobilizujemy organizacje międzynarodowe, Europejczyków, Amerykanów, by dostarczyć tutaj jedzenie, lekarstwa i schronienie. Francuski prezydent zapowiedział równocześnie, że pomoc trafi nie do polityków, a do organizacji pozarządowych, a warunkiem jej otrzymania będą głębokie zmiany w systemie politycznym w Libanie. Zaapelował też o niezależne międzynarodowe śledztwo w sprawie katastrofy.
Dodajmy, że wybuch niezabezpieczonych azotanów w porcie w Bejrucie zabił co najmniej 145 osób, a ranił 5 tysięcy. Przyczyną tragedii były prawdopodobnie wieloletnie zaniedbania lokalnych władz, które pozostawiły olbrzymi ładunek niebezpiecznej substancji w portowym magazynie. A oto inne doniesienia ze świata. Prezydent USA Donald Trump polecił przywrócenie 10% cła na kanadyjskie aluminium. Argumentuje, że sąsiad z północy, jak to określił, zalewa tym metalem amerykański rynek. Amerykańska Izba Handlowa nazwała decyzję prezydenta Trumpa, cytujemy, krokiem w złym kierunku, bo jak ocenia, doprowadzi to do wzrostu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Inne zdanie ma szef firmy Century Aluminium Michael Bless, który powiedział, że działania prezydenta pomogą zabezpieczyć ciągłość krajowej produkcji i wyrównają szanse dla tysięcy amerykańskich pracowników w branży. Źródła w kanadyjskim rządzie informują, że państwo odpowie cłami odwetowymi na amerykańskie towary. Recesja spowodowana pandemią nie będzie tak głęboka, jak zakładano wcześniej, mówią eksperci brytyjskiego Banku Centralnego. Opublikowana wczoraj prognoza każe przygotować się Brytyjczykom na cios, ale podkreśla, że nie będzie on tak dotkliwy, jak zakładano wiosną. O szczegółach Adam Dąbrowski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Dziś Brytyjczycy wydają na ubrania i meble tyle samo, co przed pandemią, a na jedzenie nawet więcej i to powody do optymizmu. Pod koniec przyszłego roku gospodarka powinna podnieść się po covidowym ciosie i wrócić do poziomu z lutego tego roku. Ale bank ostrzega, na rynku pracy nie będzie różowo. Prognozowane bezrobocie 7,5%. Już teraz zwalniają restauracje i sklepy, co w nieproporcjonalny sposób uderza w imigrantów, na przykład z Polski. Nie uratujemy każdego stanowiska i każdej firmy, ale możemy próbować otwierać gospodarkę tak szybko i tak odpowiedzialnie, jak to możliwe. Mówi BBC Robert Jenrick, minister do spraw lokalnych społeczności. Dodajmy jednak, że prognoza tworzona była w czasach dużej niepewności. Zakłada na przykład, że uda się porozumieć z Unią w sprawie umowy brexitowej, a na razie negocjacje są w impasie.
Moskiewski sąd wydał skazujące wobec 7 młodych Rosjan oskarżonych o działalność ekstremistyczną. 3 mężczyzn dostało wyroki od 6 do 7 lat łagru, a wobec kolejnych 4 osób, w tym 2 kobiet, sąd orzekł kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Grupa rosyjskich obrońców praw człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał uznała proces za sfingowany, a skazanych za więźniów politycznych. Więcej na ten temat z Moskwy dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
W 2018 roku grupa młodych ludzi brała udział w opozycyjnych demonstracjach i organizowała dyskusje polityczne. Ich działalnością zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa. Do grupy dołączył prowokator. Działacze Stowarzyszenia Memoriał tłumaczą, że ruch Nowej Wielicie założyły służby specjalne i to one przypisały mu charakter ekstremistyczny. Obrończyni praw człowieka Irina Jacenka zauważa, że tego typu prowokacje zdarzają się w Rosji coraz częściej i sądy orzekają na podstawie sfałszowanych dowodów. To oczywiście znak, że nic się w kraju nie zmienia, nie ma demokratycznych przemian i jest coraz gorzej, a władza demonstruje swoją niechęć, aby usłyszeć ludzi. Moskiewski sąd skazał 3 mężczyzn na karę od 6 do 7 lat łagru. 4 osoby dostały wyroki w zawieszeniu, podobnie jak 2 osoby skazane kilka miesięcy wcześniej. Jeden z oskarżonych, Siergiej Gawrylow, uciekł na Ukrainę, gdzie uzyskał azyl polityczny.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. W jednym z hoteli w podwarszawskiej Jachrance lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podsumował ostatnie miesiące kampanii wyborczej. Było podziękowanie za zwycięstwo, ale zapowiedź zmian w rządzie i partii. O szczegółach Mariusz Pieśniewski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
W Jachrance prezes PiS Jarosław Kaczyński podsumował okres wyborczy, dziękował też za sukces, ale też nakreślił czekające rząd i partie zmiany.
To będzie restrukturyzacja rządu, ale także poważne zmiany w funkcjonowaniu naszej formacji, o których to zmianach rozstrzygnie kongres.
Mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Punktem wyjścia jest redukcja liczby resortów do 12.
Jest plan 12. Zobaczymy, czy się go uda zrealizować, ale w każdym razie poważne ograniczenie.
Na wieczornym spotkaniu obecni byli koalicjanci PiS ze Zjednoczonej Prawicy, ale nie było oficjalnej debaty na temat planowanych zmian.
Zwycięzcy nie marudzą.
Zmiany w rządzie mają zostać wprowadzone na przełomie września i października, a na początku listopada planowany jest kongres PiS.
Prezydent Andrzej Duda złożył wczoraj przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonym posiedzeniu Sejmu i Senatu. Tym samym ponownie objął urząd prezydenta RP. Sala była jednak częściowo pusta, bowiem decyzją Prezydium Koalicji Obywatelskiej, która ma 134 posłów i 43 senatorów, w Zgromadzeniu Narodowym klub reprezentowała tylko delegacja. Znaleźli się w niej marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka napisał wcześniej na Twitterze, że w zaprzysiężeniu prezydenta nie wezmą udziału szefowie partii wchodzący w skład Koalicji Obywatelskiej jako wyraz sprzeciwu wobec łamania przez Andrzeja Dudę Konstytucji RP. Również wczoraj podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Duda objął formalnie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi RP. Prezydent zapewniał, że mimo kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa, wydatki na polską armię będą kontynuowane.
Tak, będziemy kontynuowali wszystkie programy modernizacji polskiej armii. Tak, będziemy czynili wszystko, aby pomimo obecnej kryzysowej sytuacji związanej z koronawirusem realizować wydatki na modernizację polskiego wojska i podnieść te wydatki do 2,5% PKB. W terminie, a mam nadzieję, że uda nam się to zrobić wcześniej.
Jeszcze jedna wiadomość z Polski. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali wczoraj 10 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i praniu pieniędzy. Mieli oni popełniać przestępstwa we współpracy z podmiotami na terenie Polski, a także Czech i Słowacji. Skarb Państwa na działalności grupy mógł stracić prawdopodobnie 57 milionów złotych, powiedział informacyjnej agencji radiowej Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
Zatrzymań dokonano na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Grupa przestępcza rozbita przez ABW brała udział w karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, przyjmowała i wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury oraz prała pieniądze. Działanie tej grupy przestępczej miało charakter międzynarodowy, dlatego to śledztwo wciąż pozostaje śledztwem skomplikowanym i wielowątkowym.
Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 69 groszy lub wymieniany jest na 72 centy amerykańskie. Pogoda na najbliższe dni w Australii. Sydney dzisiaj deszczowo, temperatura maksymalna 16 stopni. W sobotę zanikające deszcze i 18. W Canberrze dzisiaj deszcz, tylko 8 stopni. W sobotę zachmurzenie duże i przelotne opady 14 stopni. W Melbourne dzisiaj zachmurzenie duże i deszcze 13 stopni. W sobotę rozpogodzenie, ale miejscami przelotne opady, temperatura maksymalna 15 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie małe, na południu burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 25 stopni na wybrzeżu do 32 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.